Господин с вами.
Пан с вами.
Читание Святого Евангелия.
Слова Евангелии według Świętego Marka.
Sława Tebi, Gospodine.
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Draga bracio i sestre.
Drodzy bracia i siostry. Swoją homilię chciałbym zacząć z kilkoma mądrymi przesłaniami. Pierwsze brzmi: czci nie można odebrać, ją jedynie można utracić. Drugie: obowiązek wobec samego siebie składa się z tego, że człowiek zachowa godność ludzką we własnej osobowości, niemiecki filozof Immanuel Kant. Trzecie. Życie w jednej części jest takie, jakim uczynimy je sami, a w drugiej części takie, jakim uczynią je przyjaciele, których wybraliśmy. Przysłowie chińskie. Księga Mądrości, z której przeczytaliśmy jeden fragment, a to jest nasze pierwsze czytanie liturgiczne, napisane źródłowo w języku greckim dla Żydów diaspory, którzy w małych grupkach żyli wśród mieszkańców pogańskich o innych wyznaniach. Święty Pisarz, jak widać, chce uchronić ludzi od złych wpływów z zewnątrz. Przypominam, grecko-rzymski ideał odnoszącego sukces mężczyzny to było zostanie atletą, żołnierzem albo przedsiębiorcą, który nikomu nie pozwala stać przed sobą, który swą ludzką wielkość widzi w nowych sukcesach, choćby miało to przynieść szkodę dla innych. W tym samym czasie wierni, którzy podlegali tej mentalności, którzy wspominani są w dzisiejszym fragmencie, starają się siłą uciszyć sprawiedliwego, by sprawdzić jego zachowanie. I tacy nazywani są tu bezbożnymi, dlatego że nie wypełniają przykazań Bożych, a nie dlatego, że są w teorii bezbożnikami. Powód ich bezczelnego zachowania wobec sprawiedliwego ma cztery cele. Po pierwsze, sprawiedliwy sprzeciwia się naszemu zachowaniu, zarzuca nam przeciwienia, przekraczanie prawa i mówi, że straciliśmy swoje wychowanie i przeszkadza nam w tym, co mówi i co czyni. Z dalszej części tego fragmentu widzimy, że pełni pychy wierni chcą wypróbować sprawiedliwość. Oni chcą sprawdzić, czy sprawiedliwy pozostanie konsekwentny w swojej mowie i zachowaniu i wtedy, gdy sam stanie się ofiarą przemocy. Bracia i siostry, te przesłania są konkretne i pouczające. Pisarz Księgi Mądrości na pierwszym planie umieszcza sprawiedliwych wśród ludu, który troszczy się przestrzegać przykazania Boże i liczy na dobroć Bożą i Jego miłosierdzie. Z drugiej strony, bezbożni podlegają mentalności w większości ludzi ze Starego Testamentu, że Bóg sprawiedliwego wybawia ze wszelkich niedoli. Mianowicie oni nie mogą przyjąć, zaakceptować tego, że ktoś byłby bliski, wierny Bogu, umiłowany przez Boga i że Bóg pozwolił mu ulec niesprawiedliwości. Z tych samych powodów przygotowują się do tego, by wyśmiać i upokorzyć sprawiedliwego. Następnie będą go męczyć i ostatecznie skażą na śmierć. Bez powodu, bez usprawiedliwienia. I jego zachowanie w trakcie męki będzie przez nich oceniane. I w ten sposób zobaczą, czy jest łagodny i cierpliwy. A przy orzeczeniu kary śmiertelnej Bóg w ten sposób potwierdzi jego sprawiedliwość. To obraz Jezusa, który jest gotowy na śmierć. Tak więc czytanie ze Starego Testamentu jest podłożem dla dzisiejszej Ewangelii. A fragment Ewangelii dzisiejszej liturgii mówi o dwóch scenach, które się dopełniają zgodnie z nauką żydowską. Jezus wciąż jeszcze, przypominam, idzie przez Galileę, ale po wyznaniu Piotra i pierwszej mowie o męce, on nie zwraca się do tłumów, lecz poucza 12. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Historyczny Jezus musiał sam Kościół wytłumaczył tę wartość zbawiennej śmierci z miłości do ludzi. Jezus swoim uczniom mówił otwarcie i konkretnie. Królestwo Boże, o którym On mówi, które głosi i daje o Nim świadectwo, nastaje nie tylko poprzez Jego głoszenie i cudowne uzdrowienie, lecz i poprzez Jego krzyż i śmierć. W pierwszej scenie Jezus po raz drugi mówi o swojej pełnej przemocy śmierci, a 12 nie rozumie, o czym On mówi. Doprawdy, apostołowie nie rozumieją jego mowy o pełnej przemocy śmierci. Myśli się tu o Wielkim Piątku, a przy tym boją się go zapytać. Oni w istocie chcą wypaść na mądrzejszych, aniżeli są. A o tym mówi to, że brakuje im tu szczerości i skromności, jaką mają dzieci, które nie obawiają się, by zapytać swoich rodziców, dorosłych i wszystkich innych ludzi dobrej woli. Przy innej scenie 12 rozprawiają o tym, kto z nich jest największy, do kogo będzie należał jakiś czcigodny obowiązek albo coś podobnego. I to Jezus poucza ich, w czym tkwi prawdziwa wielkość. Stale i nieustannie mówi im to i powtarza. Gest, poprzez który Jezus umieścił dziecko pośrodku, ma swoje znaczenie, swoje szczególne cechy i przesłanie. Po pierwsze, w drodze do Jerozolimy Jezus Chciał być sam z uczniami, ponieważ chciał ich o czymś pouczyć. Mianowicie, gdy wspomina się Jeruzalem, mowa jest tu o jego końcu, schyłku życia doczesnego. Myśli się o dramacie Wielkiego Piątku. Po raz drugi Jezus mówi, co jasno jest przed Jego oczyma i co wkrótce się przydarzy. W Jerozolimie sytuacja wyostrza się aż do końca. Jego nauka o Bogu miłosiernym rozwinęła się, rozbiła się o niemiłosiernych ludzi, egoistów, ale On, Jezus, od razu to wyjaśnia. Przemoc ludzka nie będzie miała ostatniego słowa, nie może mieć ostatniego słowa, ponieważ Bóg jest mocniejszy od każdej śmierci. Bóg nie zamknie drzwi przed człowiekiem, przed ludźmi. Uczniowie wstydzili się, bali się, jak napisane jest w Ewangelii Marka, zapytać o sens jego słów, ale oni czują, że głoszenie Jezusa dotyka również ich życia. Przypomnijmy sobie, jak zareagował Piotr, gdy usłyszał o śmierci. Namawiał swego nauczyciela, aby tego nie akceptował, a Jezus energicznie mu odmówił. W istocie oni przeczuwają, że bycie apostołem jest czymś zupełnie innym, aniżeli to, co myśleli do tej pory. A słyszeliśmy, i powtarzam raz jeszcze, oni chcieli zasiąść po jego lewej lub prawej stronie. Myśleli o ludzkim prestiżu, karierze i tak dalej. Dlatego oni również chętniej wkładają głowę w piasek i zachowują się tak, jakby nigdy mieli nie dorosnąć. Jakby nie mieli stać się odpowiedzialni, pracowici i tak dalej. Zamiast tego zostawiają Jezusa samego. Wyobraźcie to sobie. A oni odgrywają swoją grę, którą dobrze znają. Ona jest dla nich interesująca. Oni porównują, wartościują i mówią o tym, kto spośród nich jest większy, kto jest największy między nimi. I nie zrozumieli, że Syn Człowieczy, człowiek, Jezus, ich nauczyciel i Pan, zostawia wszystkie zasady ich gry. I nie tylko ich, ale wszystkich tych, którzy chcą panować nad innymi z egoistycznych pobudek. Widzimy, że niczego nie zrozumieli, a bali się go zapytać. I jedno i drugie ważne jest zrozumieć. Bracia i siostry, treść głoszenia Jezusa, Jego kazania jest bardzo jasne i treściwe. Syn Człowieczy będzie oddany w ręce ludzi, a oni go zabiją i po trzech dniach zmartwychwstanie. Ciężko jest sobie wyobrazić, że uczniowie go nie zrozumieli z powodu braku umiejętności wyrażania się. Nie jest mowa o niezrozumieniu słów, bo w kontynuacji tego zdania w jasny sposób powiedziane jest, dlaczego go nie zrozumieli. Ponieważ nie zdobyli się na to, by zapytać go o nowe dary, o nowe szanse, o nowe okazje. I tutaj mowa jest o podstawowym rozmyślaniu i stylu zachowania jego uczniów, o rozmyślaniu w kategoriach z góry i z dołu, panować i służyć, wielcy i mali, bogaci i ubodzy. Chodzi o to, że przed istniejącym krzyżem ich Pana i nauczyciela uczniom nie przychodzi nic innego do głowy, jak tylko dyskutować o podziale pozycji i o swojej karierze. Wszystkim w Kościele Jezus mówi, mówi to również mnie i wam dziś wieczorem, drodzy bracia i siostry. Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkim i sługą wszystkich. Już na początku, we wstępie o tym powiedziałem coś pięknego. To powiedzenie, myślę o słowach Chrystusa, najpierw mówi coś o samym Jezusie, nauczycielu, zbawicielu, odkupicielu. On nie był fałszywie pokorny, ale też nie był zarozumiały ani pyszny. Wiedział, że ma zdolności, poprzez które może pomagać ludziom, ale swojej ważności nie udowadniał poprzez panowanie, lecz służenie. Tak więc nie panował, nie rządził nad człowiekiem, jego wolnością, ani tym, co człowieka interesowało, czy też tym, co miał. Ten, który tak postępował, teraz wymaga tego od swoich naśladowców i to po wszystkie czasy. Nie tylko od 12 i ich naśladowców w posłudze zgodnie z wiekiem, lecz od wszystkich wiernych. Kto czuje, że Bóg dał mu zdolności panowania, opieki, kierowania, niech pokazuje to poprzez służenie. To dotyczy nas wszystkich, kapłanów, was, drodzy rodzice i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną w swoim życiu uczynić coś szczególnego, coś świętego, coś wyjątkowego. Możemy uczynić to poprzez fakt, że przyjmiemy Jezusa Chrystusa, zrozumiemy Go i bezinteresownie będziemy Go naśladować, a nie tak, jak czynili to pierwsi uczniowie. Interesowało ich tylko miejsce, pozycja i kariera. Oczywiście na początku, to jasne. A to czynimy tam, gdzie przyjmujemy dziecko. Ten obraz jest szczególnie interesujący i pouczający dla nas chrześcijan. Z tego możemy się bardzo wiele nauczyć. Dziecko, jako niezepsuta, miła, naturalna istota, która jeszcze nie jest zepsuta społecznie, nie ma zepsutego serca, zamąconego umysłu, nie jest egoistyczne. Dlatego ludzie mówili, że do sądu nigdy nie prowadzi się dziecka, bo ono zawsze powie tylko i wyłącznie prawdę. To jest praktyka dotycząca i tych, którzy nic nie znaczą, patrząc z jednej strony, a nas czyni chrześcijanami. Przypomnijmy sobie wielkość Matki Teresy, Jana Pawła II, świętego Franciszka z Asyżu i tak dalej. Nie były to osoby, szczególnie w sporcie czy w czymś innym, lecz byli to wyjątkowi naśladowcy Jezusa Chrystusa, Jego miłości i Jego Królestwa. Tam, gdzie patrzymy na świat z tej strony, gdzie przyjmujemy tych, którzy nie mają, nie są wybitni, nie mają praw, gdzie nie patrzymy na bogactwo, piękno, młodość, sukces. Tu spoglądamy na świat oczyma Jezusa, oczyma Boga, a to jest bardzo istotne i ważne. Zwłaszcza podkreślam i wierzę, że mnie zrozumiecie. W tym przygnębiającym czasie potrzebujemy takich ludzi i takiej ich mentalności. A to być powinno nasze codzienne ćwiczenie. Być może również nam uda się to ćwiczenie, propozycja Jezusa. Być może i my wpadniemy w zachwyt niewinnością dziecka, otwartością dziecka i tak dalej. Drodzy bracia i siostry, nie poddaję się w wątpliwość tego, że nie pomaga nam chowanie głowy w piasek. Niezrozumiałym jest, gdy osobiście słyszę, jako dorosły człowiek, że dziś rodzic nie może nic powiedzieć swojemu dziecku, nie może mu czegoś nakazać. Często słyszę tam, gdzie pracuję, nie może nawet udzielić rady, jakże jest to błędne i niewłaściwe, jakże jest to szkodliwe i dla dzieci, i dla rodziców. Ewangelia jest głoszona i w naszej sytuacji, i w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bez względu na to, jak nam się wydaje i co podkreśla papież Franciszek i wszyscy głoszący Ewangelię, że dziś bezbożnicy, ateiści wszelkiego rodzaju są aktywni, nie wybierając środków, by umniejszyć wartość Kościoła i wielkość Ewangelii. Chcę dziś jasno powiedzieć, że Ewangelia ma wartość dla każdego na tym obszarze, dla każdego bez względu na to, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy. A szczególną wartość ma dla nas kapłanów, dla naszych biskupów, papieża, chrześcijan bez wyjątku. Raz jeszcze podkreślam, nie jest rozwiązaniem milczenie, gdy należy mówić. Nie jest rozwiązaniem to, że chowamy głowę w piasek. I chciałbym zakończyć swoją homilię cudownymi słowami. Ja tak to postrzegam i oceniam, które napisał Franz Koenig, kardynał wiedeński, który zmarł w 2004. Naprawdę chciałbym, aby mój i Twój Kościół, drodzy bracia i siostry, wszyscy chrześcijanie, by żyli dla takiego Kościoła, jaką przedstawił wspomniany kardynał. Kościół Chrystusa powinien być Kościołem, który wzywa, Kościołem otwartych drzwi, Kościołem, który ogrzewa jak matka. Powinien być Kościołem pokoleń martwych, żywych, nienarodzonych. Kościołem tych, którzy byli przed nami, którzy są z nami, którzy przyjdą po nas. Kościołem, który rozumie, współczuje, który myśli z innymi i z innymi się raduje i smuci. Kościołem, który z ludźmi raduje się i płacze. Kościołem, który nie czyni nic obcego. Kościołem, który jest Kościołem dla nas, który czeka na swoje dzieci jak matka, który szuka swoich dzieci i idzie za nimi. Kościołem, który szuka ludzi tam, gdzie oni są, w pracy, na zabawie, przy drzwiach wejściowych do fabryk, na boisku, między ścianami mieszkania, Kościołem drobiazgów i wielkich rzeczy, Kościołem, który nie handluje, nie stawia warunków, który nie polityzuje, Kościołem, który nie moralizuje, Kościołem, który nie daje świadectw o doskonałym zachowaniu, Kościołem ubogich, tych, którzy nie odnoszą sukcesów, którzy są zmęczeni, którzy chybili w życiu, w powołaniu, w małżeństwie. Kościołem tych, którzy siedzą w cieniu, tych, którzy płaczą, którzy są rozżaleni. Kościołem wartościowych i bezwartościowych, świętych i grzesznych, bez wielkich wyrażeń, ale Kościołem pomocnym, Kościołem wszystkich narodów. Drodzy bracia i siostry, myślę, że taki Kościół rozpoznajemy i tu w Medjugorju, i na całym świecie. Niech tak się stanie. Amen.